Może schylmy głowy i pomodlimy się. Otwórzmy się na Bożą obecność. Otwórzmy się na obecność Ducha Świętego. Panie, ja Tobie dziękuję za to miejsce, za Twój Kościół, który Ty ustanowiłeś. I dziękujemy Tobie za Twojego Świętego Ducha. Modlimy się, abyś Ty nas dzisiaj dotknął, Panie, w szczególny sposób. Abyś nas napełnił teraz, abyś przemawiał do nas, aby Twoja obecność nie malała w czasie tego nabożeństwa, ale aby cały czas wzrastała. Abyśmy nawet wychodząc z tego miejsca trwali w Twojej obecności. Abyś nas nawiedzał, nie tylko tutaj, ale gdziekolwiek jesteśmy, w miejscu pracy, w naszych osobistych modlitwach, abyś nas nawiedzał, Panie, coraz bardziej, aby się rozpalał nasze serca, aby przyszła odnowa, aby przyszły nowe rzeczy, abyśmy weszli na nowy poziom. Proszę Ciebie o prowadzenie, Duchu Święty, abyś przemawiał przeze mnie, abyś dał nam uszy, które słyszą i oczy, które widzą. Poddajemy się całkowicie pod Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy wyjeżdżałem z Gdyni, gdzie jest moja baza, gdzie mieszkają moi rodzice, żeby znowu usługiwać po Polsce, to już jest trzeci tydzień jestem poza domem, czyli poza Gdynią, mam jeszcze tydzień i wracam do rodziny, ale kiedy wyjeżdżałem, odebrałem wyraźnie od Pana, żeby głosić przebudzenie, żeby głosić o relacji z Bogiem. Różne to są kazania, które głosiłem, ale każde kazanie wraca do jednego, o relacji z Bogiem, bo powiem Wam, że to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Nie ma ważniejszej rzeczy niż relacja z Bogiem. Nie ma. Są inne rzeczy, które są bardzo, bardzo ważne, ale nie ma ważniejszej rzeczy niż relacja z Bogiem. Dlatego Jezus poszedł na krzyż. Jest pełno błogosławieństw, które płyną z krzyża, tak jak uzdrowienie i uwolnienie, ale główny powód to jest pojednanie człowieka z Bogiem, relacja z Bogiem. To jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. I ja zawsze mówię, ta relacja to nie jest teoria. Relacja jest praktyczna. Bóg jest żywym Bogiem, amen? I z tym żywym Bogiem można rozmawiać, tego żywego Boga można słuchać, tego żywego Boga można odczuwać i ta relacja jest bardzo praktyczna. To nie jest właściwe wyznanie wiary czy właściwa teologia, ale czas codziennie, który oddaję Bogu, żeby się z Nim spotkać, żeby się napełniać Duchem Świętym, żeby czytać Jego Słowo, żeby ono mnie zmieniało i do mojego serca przemawiało. Amen? Relacja jest bardzo praktyczna. A myślę, że często ona staje się taką teorią. Mamy relację z Panem, bo kiedyś Go przyjęliśmy do serca. Mamy właściwe doktryny i On jest naszym tatą. Ale nasz tata chce z nami rozmawiać codziennie. I On chce, żebyśmy wchodzili coraz głębiej w Jego obecność. My nie mamy zostać w jakimś jednym miejscu, ale my mamy wchodzić w nowe rzeczy. Jeżeli masz tą samą miarę namaszczenia, wiary, miłości, przeżyć z Bogiem, co miałeś w ubiegłym roku, to jesteś w złym miejscu, bo to znaczy, że nie poruszasz się do przodu. Bóg nie chce, żebyśmy byli w tym samym miejscu. Jeżeli mamy tą samą miarę miłości w naszym sercu, co w tamtym roku, to jest jakiś problem. Jeżeli mamy to samo poznanie, co w tamtym roku, to jest jakiś problem. Jeżeli nie mamy nic nowego, świeżego od Pana, to jest jakiś problem, bo to znaczy, że stoimy w miejscu. Jest napisane, że Enoch chodził z Bogiem. Jak można chodzić z Bogiem, jeżeli stoimy w miejscu? A chcę Wam powiedzieć, że Bóg zawsze się porusza. Bóg zawsze się porusza. On skończył tworzyć wszechświat, ale On codziennie zbawia ludzi. Amen? Codziennie ich uwalnia, codziennie ludzi namaszcza, codziennie wzbudza nowe kościoły. Bóg zawsze coś czyni. On jest żywym Bogiem, który zawsze się porusza. Jeżeli chcemy poruszać się z Bogiem, to musimy iść do przodu i musimy wzrastać. Wzrastać po to, aby przygotować nasze życie na wielkie rzeczy, na większe rzeczy. Na pustyni był przybytek Mojżesza i nad tym przybytkiem był obłok. I kiedykolwiek ten obłok się poruszył, oni musieli pakować ten przybytek i iść za tym obłokiem. Ten obłok reprezentuje Ducha Świętego, a my jesteśmy przybytkiem, my jesteśmy świątynią Bożą. I kiedykolwiek Duch Święty się porusza i chce robić nowe rzeczy, my musimy pakować nasz przybytek i iść za nim. Iść za Duchem Świętym. Problem jest w tym, że wiele osób ma te paliki bardzo głęboko wbite. To nie było takie proste, nagle obłok się porusza i oni muszą szybko pakować ten przybytek i iść za tą chmurą, za tym obłokiem. Ale jest warto podążać za Duchem Świętym. I często my się przyzwyczajamy do jakiegoś miejsca, bo paliki są głęboko wbite i stoimy w jednym miejscu, ale jeżeli obłok się poruszy, to zostajesz gdzie? Na pustyni. Ewangelia Jana 12:26. Tam, gdzie ja jestem, mówi Jezus, tam i sługa mój będzie. Nie, tam, gdzie my jesteśmy, Jezus będzie chodził za nami i to wszystko błogosławił. Tam, gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie. Tam, gdzie obłok jest, tam przybytek będzie. My mamy podążać za Panem. Panie, co chcesz uczynić nowego w moim życiu? Co chcesz uczynić nowego w Kościele? Bo Bóg chce robić nowe rzeczy. Bóg chce czynić nowe rzeczy. W Biblii Warszawskiej, w Jeremiaszu 33:3 jest napisane: wołaj do mnie, a odpowiem ci, znacie to, i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Coś ciekawe jest to, że tam jest napisane, że to są rzeczy niedostępne. Niedostępne to znaczy, że nie możesz do tego dojść. To jest niedostępne. Ale zobaczcie, co mówi pierwsza część tego wersetu. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne. Więc czy te rzeczy są dostępne, czy niedostępne, zależy dla kogo. Dla wielu są niedostępne, ale dla tych, którzy wołają, te niedostępne stają się dostępnymi. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Coś ciekawe też, że na końcu wersetu jest napisane, o których nie wiesz. Są rzeczy, o których my nawet nie wiemy. Jest większy wymiar chwały Bożej. Kiedy mówię o chwale, nie mówię tylko o obecności, ale o głębszym wymiarze obecności Bożej. Czy jest więcej, czy doznajemy wszystkiego, co Bóg ma do zaoferowania? Bóg jest bez ograniczeń. Zawsze jest więcej. Bóg jest olbrzymi. Jego chwała jest nie do zmierzenia, nieograniczona, a my często bierzemy bardzo mało od Niego. I Bóg potrzebuje ludzi, którzy są w desperacji, którzy będą brać nowe rzeczy od Pana. Ale Bóg odpowiada na desperację. Tak jak ja, kiedy zawołałem ten raz do Boga w moim sercu, w desperacji, wtedy przyszła moc z wysokości. Ja byłem w kościele wiele razy, ale nic się nie stało, bo moje serce nie było gotowe. Ale kiedy zawołałem na tej grupie domowej: Panie, ja chcę się z Tobą spotkać, ja pójdę za Tobą, ale ja muszę wiedzieć, że Ty jesteś żywy. Wtedy przyszła moc z wysokości i namacalnie czułem obecność Bożą. W jednym momencie byłem przemienionym człowiekiem, byłem całkowicie wolny od wszelkich uzależnień. Nigdy od tej pory nie wziąłem żadnych narkotyków, nie wypiłem alkoholu. Poza wieczerzą. I Bóg chce, żebyśmy byli głodni. Bóg nie jest dodatkiem do naszego życia, ale musi być wszystkim. On nas stworzył dla Niego. Nie dla tego świata. Pewnie mamy ten świat i nie mamy zaniedbać naszej rodziny i kariery i innych rzeczy. Nie mówię, że my mamy te rzeczy zaniedbać, ale Bóg nas stworzył dla Niego. On jest pierwszy. Jesteśmy stworzeni dla Niego. On nie jest jakimś dodatkiem do naszego życia, że my sobie żyjemy tak, jak chcemy, a później przyjdziemy sobie do kościoła i Bóg jest takim pięknym dodatkiem. Bóg nie jest dodatkiem. On musi być wszystkim. On musi być pierwszy w naszym życiu. I jeszcze się nie spotkałem z żadnym chrześcijaninem, który by powiedział, że Bóg jest drugi w jego życiu, albo trzeci, albo ostatni. Zawsze wszyscy mówimy: Bóg jest pierwszy w moim życiu. Ale Bóg nie patrzy na to, co my mówimy, tylko jak my żyjemy. A znałem wielu ludzi, którzy żyją w ten sposób, pokazując swoim życiem, że Bóg wcale pierwszy nie jest. Że Bóg wcale pierwszy nie jest. I to nie jest ważne, co my mówimy, ale jak my żyjemy. Czy my żyjemy w ten sposób, że Bóg jest pierwszy w naszym życiu? Wiele osób chce dzisiaj zrobić takie minimum, żeby wejść do Królestwa Bożego. Jakieś minimum jest. Wiele osób chce zrobić to minimum, żeby się pomodlić, żeby trwać w Panu, żeby przyjść do kościoła. Ale można to porównać do tego, to jest tak, jak ja bym się pytał: czy moja żona się ze mną rozwiedzie, jeżeli nie kupię jej kwiatków na rocznicę? No chyba nie, to jej nie kupię. Chcę zrobić minimum tylko, żeby moja żona się ze mną nie rozwiodła. Ale my nie mamy robić tego minimum dla Pana i flirtować z granicą zbawienia, ale my mamy się pytać, co jeszcze mogę zrobić dla Królestwa Bożego? Jak mogę jeszcze bardziej poznać Pana? W ogóle nie mam się zbliżać do tej granicy, ale iść w zupełnie innym kierunku. Amen? Panie, co mogę zrobić, żeby Twoje Królestwo się rozprzestrzeniało? Co mogę zrobić, żeby poznać Twoje serce, żeby wejść głębiej w Twoją obecność? Nawet nie chcę flirtować z tą granicą, tylko chcę iść w zupełnie innym kierunku. W 1 Mojżeszowej, 13 rozdziale jest napisane, tym bardziej Biblia Brzeska to fajnie określa, że Lot rozbijał swój namiot prawie ku Sodomie. Prawie ku Sodomie. Wiadomo, że Sodoma i Gomora reprezentują ten świat i grzech. I w następnym rozdziale, 14 tej księgi, jest napisane już, że Lot mieszkał w Sodomie. Zbliżał się do tej Sodomy, aż w końcu utkwił w tej Sodomie, bo jeżeli będziemy flirtować z tą granicą zbawienia i będziemy się zbliżać do tej granicy, to prędzej czy później tą granicę przekroczysz. Prędzej czy później tą granicę przekroczysz. Druga Królewska, 17. Najpierw przeczytamy 28 werset. Król Asyrii tutaj zabrał dzieci Izraela ze swojej ziemi i sprowadził tam różne inne ludy. Myślę, że pamiętacie to. Te ludy nie czciły Boga Jahwe, więc Pan zesłał na nich lwy. I mieli wielki problem. Więc król Asyrii sprowadził kapłana izraelskiego, żeby nauczył te ludy, jak czcić Boga tej ziemi, czyli Boga Jahwe. I druga Królewska 17:28 mówi tak. Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii i zamieszkał w Betel i on nauczył je, czyli w kontekście te narody, nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. Werset 33. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim Bogom. Czcili więc Boga, czyli Boga Jahwe, ale służyli także swoim Bogom. Według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli. Problem u tych ludzi było to, że oni byli nauczeni, a nie byli dotknięci w sercu. Przyjechał kapłan, nauczył ich, jak czcić Boga Jahwe i czcili Boga Jahwe, ale mieli swoje bożki. Wątpię, że ktokolwiek w kościołach w Polsce ma jakąś wystruganą Asztere czy jakiegoś Dagona w swoim domu. Ale Nowy Testament mówi także o innych bożkach, nie o tych wystruganych. W Kolosan 3:5, w Efezjan 5:5 jest na przykład napisane, że chciwiec jest bawochwalcą. W Filipian jest napisane, że brzuch był bogiem niektórych ludzi. I cokolwiek zajmuje większość naszego czasu, naszych finansów, naszej pasji, jest naszym Bogiem. Cokolwiek stawiamy ponad Pana, jest naszym Bogiem. I problem u tych ludzi to było to, że oni nie byli dotknięci, tylko byli nauczeni. I my nigdy nie możemy nauczyć ludzi, idź, służ Bogu. My musimy mieć ten codzienny dotyk w naszym sercu od Ducha Świętego i z tego miejsca relacji, z tego miejsca rozpalenia, nie z naszej gorliwości, ale od Ducha Świętego, służymy Bogu. Bo jeżeli chodzimy do kościoła, a przez cały tydzień zapominamy o Panu, no to jesteśmy tak jak ci ludzie, którzy czcili Boga Jahwe, ale mieli także swoich bożków. Przychodzę i czczę Boga w niedzielę, a później przez kilka dni w ogóle zapominam o Panu. Jeszcze raz, nie mówię, że my mamy zaniedbać nasze życie, ale musimy mieć czas dla Pana. Musimy myśleć o Panu, musimy reprezentować Królestwo Boże, głosić Ewangelię, bo to jest wszystkim w naszym życiu. On jest pierwszy. Życie i inne rzeczy są drugie. 1 Samuelowa 5:2-4. Tutaj jest mowa o Filistyńczykach, którzy zabrali Arkę Przymierza i wstawili ją do swojej świątyni. Arka Przymierza oczywiście reprezentuje obecność Bożą. Jest napisane tak. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. Dagon to jest taki ciekawy bożek, bo to jest pół ryba, pół człowiek. Możecie sobie później wrzucić na Google, wpisać Dagon i zobaczycie, jak on wyglądał. To była taka męska syrena. W połowie ryba, a w połowie człowiek. To był ten bóg Filistyńczyków. A gdy następnego dnia rano aż do czczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały obcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Tutaj Arka Przymierza jest wprowadzona do świątyni razem z Dagonem i kiedy jest wprowadzona do świątyni, to najpierw ten fałszywy bożek, ten Dagon upada, oni go podnoszą, a później on jest całkowicie zniszczony. Arka Przymierza reprezentuje obecność Bożą. Powiem wam, że to jest obecność Boża, która przychodzi w taki realny, prawdziwy sposób do naszego życia i ona rozwala wszelkie bożki i grzech w naszym życiu. Możemy mówić, ludzie są letni, ludzie są w grzechu. To nie rozwiązuje problemu. To jest jak zakon, pokazuje, że jest problem, że jest grzech. Czym jest rozwiązanie? Rozwiązanie to jest Jezus Chrystus. To jest relacja z Nim i obecność Boża. I kiedy przyszła obecność Boża, Arka Przymierza do tej świątyni, to ona rozwaliła Dagona. Kiedy spotykasz się z Bogiem w taki głęboki sposób i codziennie wchodzisz w Jego obecność, to rozwala każdy grzech i każdego bożka w twoim życiu. Kiedy się zakochujesz w Jezusie Chrystusie, a mamy być w Nim zakochani, bo w końcu nie na darmo Bóg powiedział, że jesteśmy oblubienicą, kiedy zakochujesz się w Jezusie Chrystusie, to zostawiasz te wszystkie inne brudy z tyłu. Problem jest, że my nie jesteśmy wszyscy zakochani w Jezusie Chrystusie. Trudno jest mi uwierzyć, że ludzie są zakochani w Jezusie Chrystusie, którzy nie chcą z Nim przebywać. Czy widzieliście kiedyś chłopaka lub dziewczynę, którzy są w sobie zakochani, którzy nie chcą razem być? My mamy być zakochani w Jezusie Chrystusie. Kiedy jesteś naprawdę zakochany w Nim, chcesz z Nim przebywać. I kiedy wchodzisz głęboko w Jego obecność, nie czasami, ale codziennie, ta obecność przychodzi do twojego życia, rozpala twoje serce i to niszczy każdego Dagona i grzech w twoim życiu. Rozwiązaniem jest chwała Boża. I my jako Kościół, ogólnie mówię Kościół, potrzebujemy chwały Bożej w Kościele. Bez chwały Bożej, tego głębszego wymiaru obecności Bożej, my nic nie mamy do zaoferowania ludziom. Był kiedyś taki misjonarz, który spędził wiele lat w dżunglach amazońskich, głosząc Ewangelię. I był taki młody chłopak z Ameryki, który bardzo chciał się z nim skontaktować. I próbował, aż w końcu kiedyś jakoś się do niego dodzwonił, do tego misjonarza. I mówi do tego misjonarza, że ja chcę też złożyć moje życie tak jak ty w tych dżunglach. Ja chcę przyjechać i złożyć moje życie. A ten misjonarz, który spędził wiele lat w tych dżunglach, pracując dla Królestwa Bożego, tak słucha tego chłopaka i mówi, a jak wygląda twoja relacja ze Słowem Bożym? Czy spędzasz czas codziennie w Bożej obecności? Jak to wygląda w twoim życiu? I ten młody chłopak mówi, no wiesz, to nie jest takie mocne w moim życiu, nie spędzam tak dużo czasu ze Słowem Bożym w obecności Bożej, ale ja chcę przyjść i złożyć moje życie. I wtedy ten misjonarz mu powiedział, chłopie, nikt nie potrzebuje twojego życia w tych dżunglach, ale Chrystusa, który jest w tobie. Jeżeli my nie jesteśmy napełnieni Słowem Bożym, jeżeli my nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to nie mamy nic do zaoferowania temu światu. Ludzie nie potrzebują Roniego, oni potrzebują Chrystusa, który jest we mnie. Ale ja muszę się cały czas napełniać Bożym Słowem i Jego Duchem, żeby mieć coś do zaoferowania. Ludzie potrzebują chwały Bożej i my jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ściągać Bożą obecność. Kiedy Go chwalimy, Jego obecność przychodzi, prawda? I kiedy przychodzą ludzie ze świata, kiedy Bóg przyprowadza ich do Kościoła, oni powinni w tą obecność wchodzić, tą obecność, którą ściąga Kościół żywego Boga. Bo jeżeli my tej obecności nie ściągniemy, to nie wiem, kto ją ściągnie. Bo Bóg przychodzi, kiedy my wielbimy Boga całym naszym sercem. Czy spotkałeś się dzisiaj z Bogiem? Czy On przemówił do ciebie? Czy czułeś Jego obecność dzisiaj na spotkaniu? Czy On Ciebie dotknął w szczególny sposób? Bo w końcu myśmy dzisiaj przyszli się spotkać z Bogiem. Amen? Więc czy się naprawdę z Nim spotykamy? Faryzeusze, o których czytamy w Nowym Testamencie, mówili o Bogu, myśleli o Bogu, pisali o Bogu, ich całe życie bazowało na rzeczach Bożych. I ci sami ludzie, którzy byli tak tym wszystkim nasiąknięci, kiedy spotkali się z tym żywym Bogiem, którego czcili, w osobie Jezusa Chrystusa, oni się z Nim ominęli. I my też często mówimy o Bogu, ludzie dają wersety na Facebook, myślimy o Bogu, czytamy o Bogu, ale Duch Święty przychodzi na spotkanie i często się z Nim omijamy, bo Bóg szuka otwartego serca, głodnego serca, serca, które jest w desperacji. Dlaczego Jezus tak dziwnie się czasami zachowywał, kiedy ludzie do Niego przychodzili? Nazywał, porównywał ludzi do psów. Ślepi szli za Nim, a On dalej sobie szedł. Jezus chciał zobaczyć, czy oni naprawdę tego chcą. To nie, że Jezus był niemiły. Jezus chciał zobaczyć, czy oni naprawdę tego chcą. Jezus chce zobaczyć, czy naprawdę tego chcesz. Może to bardzo łatwo udowodnić, jak to działa. Jeżeli przebudzenie by było łatwe i namaszczenie, to by każdy w tym chodził. Każdy kraj by był przebudzony, każdy kościół by był przebudzony, każdy człowiek by chodził w namaszczeniu, a to jest unikatowe. Dlaczego? Bo jest cena do zapłacenia. Jest cena do zapłacenia. I ludzie nie chcą się modlić, dlatego że ludzie chodzą w ciele. Mateusz 26:41. Duch jest ochotny, a ciało mdłe. Dlaczego my nie chcemy się modlić? Bo chodzimy w ciele, a musimy chodzić w duchu. Nasz duch jest głodny. I z pokarmem fizycznym to działa tak, że jeżeli zjesz sobie obiad, to już nie jesteś głodny, ale w świecie duchowym działa to zupełnie odwrotnie. Musisz się karmić, żeby nabrać głodu. Kiedy spędzasz czas w Bożej obecności, chcesz jeszcze więcej. Kiedy Bóg ci pokazuje różne rzeczy w Jego Słowie, chcesz jeszcze więcej. I my musimy się karmić, żeby pobudzić ten głód w nas. Czasami ludzie zaniedbują modlitwę i spotkania przez kilka dni i potem się czują tak nieswojo, jakby musieli wrócić do Bożej obecności. My czasami nazywamy to głodem. To nie jest głód, to jest to, że twój duch ledwo zipie i mówi: nakarm mnie. Bo prawdziwy głód to jest, kiedy wyjdę z tego nabożeństwa i powiem: Panie, ja chcę jeszcze więcej. Jestem poruszony Twoją obecnością i chcę się z Tobą spotkać w jeszcze głębszy sposób. To jest prawdziwy głód. A nie, że my nie karmimy naszego ducha chlebem Słowa Bożego i żywą wodą i potem mówimy: coś się czuje jakoś nieswojo. Czujemy się nieswojo, bo nasz duch woła: nakarm mnie, bo nasz duch jest stworzony po to, aby się karmił rzeczami Bożymi. I rzeczy tego świata zabijają nasz głód. Zabijają nasz głód. Są rzeczy złe, których w ogóle nie powinniśmy oglądać. Są rzeczy bardzo dobre, które są budujące i są rzeczy neutralne. Ja czasami oglądam rzeczy jakby neutralne, które ani nie są dobre, ani nie są złe, ale kontroluję, ile tego wpuszczam do mojego życia, bo rzeczy tego świata zabijają nasz głód. Zabijają nasz głód. My mamy pobudzać nasz głód i my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby mieć głód w naszym życiu. My jesteśmy za to odpowiedzialni. Ja jestem odpowiedzialny, żebym był głodny Boga. Jest napisane, Piotr mówi, tak? Zapragnijcie mleka Słowa Bożego. Kto ma zapragnąć? Wy! Zapragnijcie! To zależy od nas. Ty zapragnij Boga. Ty zbliż się do Boga, zbliży się do Ciebie. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby mieć tą świeżość, żeby pielęgnować tą relację, żeby cały czas zbliżać się do Boga. I my jesteśmy tym, czym się karmimy. Jeżeli się karmimy kazaniami, Słowem Bożym, rozmowami o rzeczach Bożych i uwielbieniem, to będziemy w sobie mieć Królestwo Boże, a jeżeli się karmimy śmieciami tego świata, to w nas będzie śmietnisko. Tak to wygląda. Jesteś tym, czym się karmisz. I każdy jest odpowiedzialny za to, aby dbać o relację z Panem. W Rzymian 12:11 jest napisane: w gorliwości nie ustawając, pełni, płomienni duchem. Powiedzcie, płomienni duchem. Płomienni duchem Panu służcie. Tak mamy służyć Bogu, ale w jaki sposób? Płomienni duchem. A skąd przychodzi ten płomień? Od Ducha Świętego, od tej relacji, od tej świeżości. Wszystko wypływa z tego miejsca. Potem robimy wszystkie inne rzeczy. Najpierw jest relacja z Bogiem, ten głęboki czas w Jego obecności. Nie kilka minut przed spaniem, ale oddzielony czas dla Niego, gdzie oddzielam Go codziennie i mówię: Panie, przyszedłem tutaj, żeby się z Tobą spotkać. I z tego miejsca, tak, mamy działać, głosić Ewangelię, iść do pracy, reprezentować Królestwo Boże, wychowywać nasze dzieci, cokolwiek mamy robić, robimy to z tego miejsca. Robimy to z tego miejsca. I jeżeli nie mamy tego miejsca, praktycznej relacji, nie kilku minut przed spaniem, ale praktycznej relacji z Bogiem, gdzie spędzamy z Nim codziennie czas, to poruszamy się w Królestwie Bożym nielegalnie. Królestwo Boże ma swoje zasady. Jest ich pełno, widzimy je po całym Nowym Testamencie, jak ma zbór funkcjonować, jak podchodzimy do niektórych rzeczy. Są zasady w Królestwie Bożym. Sianie i zbieranie, przeróżne zasady. I jeżeli robimy różne rzeczy dla Boga, zapominając o Bogu, to poruszamy się w Królestwie Bożym nielegalnie. Bo to nie jest Bożą intencją, żebyśmy robili coś dla Niego, zapominając o Nim. Tak mamy robić rzeczy dla Niego, jak najbardziej, idź i działaj. Ale w jaki sposób? Płomienny duchem. Rozpalony przez Pana. Mając relację z Bogiem. Poznając Go coraz głębiej. Bóg chce, żebyśmy Go cały czas poznawali. Poznawali Jego serce, żebyśmy się do Niego zbliżali. To jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu. W Kanadzie mamy takie sztuczne kominki na pilot. Niektóre są na gaz i mają prawdziwy płomień i sobie je włączasz pilotem lub wyłączasz, a niektóre w ogóle mają taki sztuczny płomień, on tylko wygląda jak płomień i mają taki ciepły nawiew. Różne są. Pytałem się już w kilku miejscach, chyba ich tutaj nie ma w Polsce za bardzo, może w niektórych miejscach są. My je mamy. I to jest ciekawe, że tak wygląda płomień wielu chrześcijan. Przychodzą do zboru i ten ogień włączają i mówią: halleluja, chwała Bogu. I zaczyna się poniedziałek i ten ogień wyłączają i zapominają o Panu. Ale kiedy Biblia mówiła o płomiennym duchu, to nie było automatycznych kominków. Był tylko prawdziwy ogień. I prawdziwy ogień tak łatwo nie gaśnie. I kiedy masz prawdziwy ogień i wychodzisz z tego miejsca, to nie możesz siebie powstrzymać od tego, żeby głosić Ewangelię. Rozmawiasz z ludźmi i Boże rzeczy wychodzą z twoich ust. Jedziesz swoim autem i puszczasz uwielbienie i otwierasz się na obecność Bożą. I wierzę, że Bóg nas wzywa do prawdziwego ognia. Czy mógłby ktoś zagrać? Bóg nas wzywa do prawdziwego ognia, do nowych rzeczy. Dlaczego musimy głosić kazania o powrocie do pierwszej miłości? Dlaczego nasza miłość dzisiaj nie może być większa niż nawet ta pierwsza miłość? Amen? Dlaczego musimy głosić, powróćmy do pierwszej miłości? Dlaczego nie możemy iść z chwały w chwałę? Dlaczego nie możemy mieć jeszcze większego ognia dla Pana niż kiedykolwiek w naszym życiu? Dlaczego? Dlaczego nie możemy doznać więcej Jego obecności? Dlaczego musimy letnieć i się rozpalać? Dlaczego nie możemy doznać czegoś nowego i większego od Pana? Oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Są rzeczy, o których nawet nie wiemy. Wymiar Bożej obecności, którego jeszcze nie doznaliśmy. Czy ktoś tu ośmieli się powiedzieć, że doznajemy pełni Boga, pełni Jego obecności? Więcej niż Mojżesz miał na górze? Jest o wiele więcej, a my bierzemy tak mało. Ale Bóg czeka na nas. Bóg reaguje na to, co my robimy. Głosisz Ewangelię, On dotyka ludzi. Nakładasz ręce, On uzdrawia. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Pukasz, otworzą. Szukasz, znajdziesz. On reaguje na to, co ty robisz. My czekamy na Pana, a prawda jest taka, że On czeka na nas. I często Duch Święty jest zasmucony, że Jezus zapłacił tak wielką cenę, a my nie korzystamy z tego wszystkiego, co jest dostępne. I powiem wam, że przyjdzie czas, że już nie będzie głoszenia Ewangelii i nie będzie kościoła i nie będzie ławek i będzie tylko jedna rzecz, relacja z Panem, tam na nowej ziemi. Tak, te rzeczy są absolutnie bardzo ważne. Ja jeżdżę po całym świecie, głoszę Ewangelię, żeby zdobywać dusze, chcę służyć Bogu. Super, mamy to robić, ale przyjdzie czas, że będzie tylko on i my. Dlatego, że jego główną intencją to była relacja z nim. I wszystko wypływa z tej relacji. I ta relacja ma się stawać coraz mocniejsza. My mamy wchodzić w Bożą obecność coraz głębiej. Czy nie chcecie większej obecności tutaj, kiedy się spotykacie? Ale jest cena do zapłacenia. Mateusz 25 rozdział, jest mowa o pannach głupich i mądrych i te głupie miały kupić oliwę. To nie znaczy, że to są jakieś finanse wymagane, ale znaczy to, że jest cena do zapłacenia, żeby przyszła oliwa. Oliwa to obecność Ducha Świętego. Jest cena do zapłacenia. I to często nie przychodzi w jeden dzień, że zrobisz jakiś post i będziesz wołał do Boga, bo Bóg będzie patrzył, czy naprawdę Jego chcesz. Czy On jest największym skarbem w twoim życiu. I kiedy Bóg zobaczy, że On jest największym skarbem w twoim życiu, to wtedy przychodzi więcej Jego obecności. I nikt, kto tam wszedł w te głębiny, nigdy nie żałował, że zapłacił jakąkolwiek cenę. Nikt tego nie żałował, kiedy spotykasz się z Bogiem w głębszy sposób. I nie jest łatwo, i nikt nie obiecał, że będzie łatwo. Życie nie jest łatwe, ale wszystko jest możliwe i jest warto, bo to życie jest krótkie. I my marnujemy je, patrzymy na naszą karierę i rodzinę i inne rzeczy, ale gdzie w tym wszystkim jest Pan? Mamy króciutki czas, wykorzystajmy go we właściwy sposób. I wierzę, że Pan mówi do Kościoła i mówi do Kościoła w Polsce, że jest czas, żeby wróciła chwała Boża. Te wszystkie denominacje, które widzimy w Polsce, wiecie jak one się zaczęły? Większość z nich przez przebudzenie. To nie jest tylko trwanie w Panu, że czytam codziennie Słowo, ale ta świeżość duchowa, gdzie Bóg przychodził i nawiedzał spotkania i ludzie modlili się całą noc. I nikt nie chciał z tego wychodzić. O tym mówię, o przebudzeniu. Kiedy słucham te historie tych kościołów w Polsce, które są pokoleniowe, zawsze słyszę, to zaczęło się z przebudzeniem. Z nawiedzeniem Ducha Świętego. Ludzie sami przychodzili do zboru i już nie wychodzili. Nawracali się, płakali, Bóg nawiedzał. Nawet się nie modlono o ludzi, a ludzie byli uzdrawiani. Przebudzenie. Nie tylko trwam w Panu, jestem przy granicy i chcę wejść do nieba, ale chcę oglądać wielkie dzieła Pańskie w tych czasach ostatecznych. Amen? Większe dzieła. Nie być w tym samym miejscu, nie mieć tą samą miarę obecności Bożej, ale wejść w coś większego niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu. Musimy być w desperacji. Musimy być wierni w szukaniu Pana. I Bóg chce ludzi jednej decyzji. Niektórzy ludzie podejmują codziennie decyzję. Przyjść w środę na nabożeństwo, czy nie przyjść. Pomodlić się dzisiaj wieczorem, czy nie pomodlić. Ale niektórzy ludzie podjęli jedną decyzję. W środę jestem zawsze na nabożeństwie. Nie pytam się już. Codziennie wieczorem się modlę. Nie pytam się już. I Bóg szuka ludzi jednej decyzji. Nie ludzi, którzy są chwiejni i co chwilę podejmują decyzję, ale ludzi, którzy powiedzieli, ja zawsze jestem w zborze na spotkaniu, ja codziennie się modlę, ja codziennie będę szukał Pana. I Bóg chce, żebyśmy podjęli dzisiaj tę decyzję i powiedzieli, Panie, od dzisiaj, nie od jutro, nie od po nabożeństwie, ale od tej chwili ja będę Ciebie szukał mocniej niż kiedykolwiek w moim życiu. I kiedy to powiesz, to będzie przetestowane i wypróbowane. A jeżeli będziesz wierny, przyjdzie więcej Boga. I nie ma nic piękniejszego niż obecność Boża. Nic piękniejszego. Największą nagrodą jest Jego obecność. Dlatego wszyscy zmierzamy tam, do nieba, do nowej ziemi. Dlaczego? Bo tam On jest. Tam On jest. Ale my możemy mieć przedsionek nieba tutaj na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje. Jest cena do zapłacenia, ale jest warto. Jest warto. Jest warto. Ja zrobię wszystko, żeby mieć więcej Jego. I czasami jestem w biednych krajach i ludzie mówią, czy mi się tam podoba. Powiem wam, że czasami przychodzi taka obecność, że ja bym wolał tam zostać, niż jechać do tych bogatych krajów. Kiedy przychodzi chwała Boża w tych niektórych krajach, gdzie ja jestem w jakimś Pakistanie, to ja mówię, Panie, ja mogę tu zostać, bo to jest najpiękniejsze miejsce, nie Pakistan, ale w chwale Bożej. Miejsce, z którego nie da się wyjść i nie chcesz wyjść. Ale to zależy od nas. Jestem przekonany w sercu, że Bóg dzisiaj mówi, czy tego chcesz. Nie później, nie pomyślę o tym, czy tego chcesz. Czy tego chcesz? Czy jest wołanie w twoim sercu? Panie, ja potrzebuję tego. Panie, ja zrobię wszystko. Ja oddam Ci czas codziennie. Od dzisiaj podejmuję tą decyzję, Panie. Robię post. Panie, ja wracam do Twojego słowa. Panie, ja będę wołał do Ciebie. Panie, będę na każdym spotkaniu modlitewnym. Niektóre rzeczy się zmieniają w moim życiu. I kiedy stworzysz tą atmosferę, wtedy przychodzi Pan. Musimy to stworzyć dla Niego. Atmosferę i strukturę, którą Bóg wypełni. Kiedy zbudowano przybytek mojżeszowy, dokładnie według Bożych instrukcji, chwała Boża go wypełniła. Kiedy zbudujemy nasze życie według instrukcji Bożych i prowadzenia Ducha Świętego, chwała Boża to wypełni. Zbuduj tą strukturę, zbuduj tą atmosferę w swojej rodzinie, módl się ze swoją rodziną. Wołaj w zborze, nie myśl o zakupach, o innych rzeczach. To jest czas oddany dla Boga. To nie jest czas, żeby myśleć o innych rzeczach. I tak mu oddajemy mało czasu, potem przychodzimy i myślimy o bzdurach, zamiast o Nim. A przecież On jest najważniejszy. On jest wszystkim. Chciałbym się modlić z tymi, którzy chcą tą iskierkę, bo ogień to musicie sami budować. Ale ci, którzy chcą tą iskierkę, żeby zacząć coś nowego w swoim życiu, ci, którzy są dzisiaj gotowi, żeby podjąć tą decyzję, którzy mówią: Panie, ja usłyszałem Twoje przesłanie do mojego serca. Panie, ja chcę tego, ja chcę czegoś nowego. Może kiedyś byłeś rozpalony, może ostygłeś i chcesz tego z powrotem. Dzisiaj jest dzień i będziemy się modlić. Powstańmy wszyscy.